Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu 20 listopada. Mieliśmy się spotkać z 11 częścią niepożądanych cech ludu Bożego. Zostało nam tylko jeszcze jedna do omówienia, a dzisiaj ta przedostatnia. Kto śledzi dokładnie tę listę, jaka jest podana w liście Mojżeszowym w 20 rozdziale, to wie, że 11 to albo parszywy, tak mówi Biblia Warszawska, albo, jak mówi UBG, pokryty liszajami, a kody mówią z liszajami. Czyli ben choroba, o której dzisiaj będziemy mówili, która nie jest pożądana u dzieci Bożych, to liszaj. Bóg nie chce mieć wśród tych swoich dzieci, szczególnie tu chodziło o maluszkie statka, ale wiemy, że idziemy tropem i jesteśmy podobni, jeśli chodzi o cechy, do tej klasy najwyższej. Skoro z liszajem nikt nie mógł być członkiem maluszkiego statka, kapłanem w pełnym tego słowa znaczeniu, to nie łudźmy się, że klasy niższe mogą być liszajowate i Bogu to nie przeszkadza. Na pewno też nie chciałby mieć liszaju w nas. Zresztą nie będzie chciał mieć liszaju także w klasie restytucyjnej. Co to za choroba liszaj? Liszaj to choroba skóry. Ma bardzo przewlekły charakter, trudno się jej pozbyć, długo trwa. Objawia się różnymi zmianami grudkowymi, pęcherzykowatymi, zabarwieniem na skórze albo na błonach śluzowych. Medycyna mówi, że dokładnie nie są znane przyczyny powstawania liszaju, tego literalnego, fizycznego. Po prostu pojawia się u niektórych i nie wiadomo dlaczego. A jak nie wiadomo dlaczego, no to potem problem z wyleczeniem, prawda? Bo jak nie zna powodów, to trudno te powody usuwać i zwalczać, bo są nieznane. Najgorzej walczyć z wrogiem nieznanym. Czyli jeśli chodzi o liszaj, ten literalny, fizyczny, to sprowadza się do czego? Że osoba, która ma ten liszaj, te zmiany na skórze, pęcherze, grudki, zmiany koloru, zabarwienia skóry, no to nie wygląda zbyt pociągająco. Nieelegancko, brzydko, niektórzy powiedzą nawet odpychająco i niektórzy nawet nie chcą patrzeć na taką osobę, bo potem jeść nie mogą albo pić, bo to nieprzyjemnie wyglądają takie zmiany skórne ze zmianą barwy, tudzież z pojawianiem się na tej skórze różnych pęcherzy. Czego to może być symbolem w naszym przypadku? Bo na pewno nie chodzi o literalny liszaj. Nikt, kto ma literalny liszaj, nie musi się martwić, że z tego powodu nie może być kochanym dzieckiem Bożym. Otóż będzie dotyczyło oczywiście nieeleganckich, brzydkich, odpychających cech charakteru, które towarzyszą niektórym, jak ten liszaj fizyczny, literalny, dosłowny prześladuje tego, którego dopadł. A więc takie cechy charaktery jak pycha, podłość, nikczemność, skąpstwo, pazerność, chciwość, nieczystość, skłonność do różnych zboczeń, którą teraz wśród wielu duchownych ujawniają i pokazują. To są rzeczy, które odpychają, zniechęcają, oddalają od takiej osoby. Czynią taką osobę nie tylko nieodpowiednim wzorem do naśladowania, ale czynią taką osobę również zniechęcającą dla wszystkiego, co się z tą osobą wiąże. I w naszym przypadku Bogu szczególnie zależy na tym, żeby osoby, które są kapłanami, poświęconymi dziećmi Bożymi, czy to maluszkim statku, czy w niższych klasach ludu Bożego, żeby tego liszaju nie miały, bo bardzo mają zły wpływ na innych. Odpychają innych, nie tylko od samych siebie, co w sumie zresztą mogłoby mieć miejsce. No, od siebie samych możesz odpychać, ale jednocześnie odpychają od sprawy, którą taka osoba reprezentuje. No bo jaki wpływ może mieć głosiciel Ewangelii na tych, którym głosi Ewangelię, jeżeli jest nikczemny. I ludzie wiedzą, że jest nikczemny. To automatycznie jego wszystkie głoszenie o Bogu i reprezentowanie Boga nie ma, jest wstydem dla Boga, jest hańbą dla Niego. On nikogo do Boga nie zachęci, nie przyciągnie. Tak? Albo że jest pazerny i chciwy. Druga, prawda, rzecz. Albo jest nieczysty, rozżyje w rozwiązłości. No i głosi Ewangelia. Wiemy, że są i tacy. Więc taka osoba sama staje się nieatrakcyjna. Co jeszcze można powiedzieć? Pół biedy, ale Bogu szczególnie chodzi o to, że ona, ta osoba ma reprezentować Jego, ma być kapłanem. A kapłan to, można powiedzieć, sprowadzić do osoba poświęcona Bogu, która ofiaruje swoje człowieczeństwo w służbie dla Boga, jest kapłanem dla swojego człowieczeństwa. Zacznijmy od dwóch cytatów z listów Pawła. 2 Koryntów 6, 2 Koryntów 6 rozdział, a wersety 3-10. Tam znajdziemy taki opis, który jest, uważam, dobry na początek naszych dzisiejszych rozważań. 2 Koryntów 6, 3-10. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiana. Tak zaczyna. Nie dajemy żadnego zgorszenia. Żeby służba nasza nie była zniesławiana. Żebyśmy służąc, a jednocześnie dając powód do zgorszenia, nie przyczynili się ku niesławie dla Boga. I potem opisuje, w jakich trudnych sytuacjach życiowych oni się mogą znajdować, znajdujemy. I nawet w tych sytuacjach życiowych trudnych, które mogłyby usprawiedliwić jakieś nawet złe zachowanie z ich strony, mówi, no nie nawet takich. I teraz zobaczmy, co on odpisuje. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, potrzebach, utrapieniach, chłostach, więzieniach, niepokojach, trudach, czuwaniach, postach. Zobaczmy, ile wymienia takich kadrowych, drastycznych sytuacji w życiu. Mówi, i w tych sytuacjach musimy się okazać sługami Bożymi, nie dając nikomu żadnego zgorszenia. W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, uprzejmości, Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę, hańbę, zniesławienie i dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawdomówni, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Czyli różne opisał warunki, okoliczności życia poświęconego dziecka Bożego. Większość z nich ta jest taka krytyczna, bolesna, w których mogą się ujawnić różnego typu złe zachowania, ale nawet tym apostoł mówi, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia. Czyli nie okazujemy liszaju na sobie, żeby ci, którzy nas obserwują nawet w takich drastycznych sytuacjach, na przykład w więzieniach, w karach, w chłostach, czy nawet prowadzonych na stos, nawet wtedy nie ma liszaju z naszej strony. Już nie mówiąc o normalnych warunkach, prawda? Skoro w takich trudnych się lisza nie pokazuje, no to w łatwych tym bardziej przecież. I jeszcze zajrzymy do 1 Tymoteusza 4,12. 1 Tymoteusz 4,12. A tutaj taka od razu uwaga, że nie wiem jak tam inne, bo w sumie innych przykładów nie sprawdzałem, ale Biblia Warszawska daje niepotrzebny przyimek dla. Przeczytam na razie według Biblii Warszawskiej. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, czystości. Nie wiem, czy wszystkie inne przykłady też mają to dla. Bądź dla wierzących wzorem, bo okazuje się, że w Grece nie ma żadnego dla. Powinno być nie, żebyś był wzorem dla wierzących, tylko żebyś był wzorem, przykładem wierzących. Innymi słowy, żyj tak, żebyś był swoim życiem przykładem osoby wierzącej. A nie, żebyś był przykładem dla osoby wierzącej, no bo przecież ty też jesteś wierzący. I ta osoba inna wierząca też powinna być przykładem. Co ty masz tylko być ty dla niej, a ona już nie? Może nie być? Prawda? Więc tutaj apostołowi nie chodziło o to, żeby on był przykładem dla innych wierzących. Tylko żeby on był przykładem wierzących. Tak jak dziecku Bożemu przystoi. Zatem przeczytam raz jeszcze. Niechaj cię nikt nie lekceważy, tak? Albo nie gardzi tobą, można to różnie oddawać, z powodu młodego wieku, ale bądź wzorem wierzących, bądź wzorem, przykładem wierzących w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Dlaczego on tak Paweł pisał do Tymoteusza? No bo w ten sposób możesz swoją postawą, będąc przykładem osoby wierzącej, zainteresować innych sprawą, którą reprezentujesz. A wiadomo, że najważniejsza dla dziecka Bożego sprawa to jest sprawa jego Boga i Ewangelii. Nie patriotyzm i sprawa mojego narodu, z którego pochodzę. Przypadkowo urodziłem się Polakiem, to będę uważał, że Polacy są najlepsi i teraz będę ich rozsławiał. Jak to jesteśmy dobrzy, lepsi od innych narodowości. To nie na tym dziecku Bożemu powinno zależeć. Ponieważ postawa może innych zachęcić albo zniechęcić, może do Boga pociągnąć albo od Boga oddalać. No i wtedy, jeżeli byśmy oddalali z powodu naszego liszaju, byłaby to zła służba dla Boga i z pewnością nie spotkałaby się z aprobatą z jego strony. Pierwszym przykładem tych, którzy mieli taki liszaj i tym, że liszajem złe wrażenie robili na innych, a jednocześnie tym samym zniesławiali Boga, bo byli z Bogiem związani, będą żyć Żydzi w czasie diaspory. Tu się nie chce oczywiście zamieniać w krytykę Żydów w czasie diaspory, dlatego ograniczę się tylko do tego, co mówi Biblia. W ogóle nawet nie będę żadnych historycznych rzeczy przywoływał, prawda, żeby jakieś przykłady podawać, tylko skoro natchnienie tak ich przedstawia, no to powtórzę za natchnionym autorem, a właściwie autorami, bo jest ich dwóch. Mamy dwa miejsca i w Nowym Testamencie jedno i w Starym Testamencie, gdzie Żydzi są przytoczeni jako przykład osób chorych na liszaj. którzy z tego powodu, że byli narodem wybranym, ludem Bożym, wszyscy o tym wiedzieli, to swoim postępowaniem przynosili Bogu wstyd. No tak powiedzmy, wstyd. Mówi o tym Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale. Zobaczmy. Rzymian, 2 rozdział, od 17 do 25. Taki troszeczkę dłuższy fragment, ale ciekawy, bo tu warto, mamy to pod natchnieniem. I potem zresztą przeniesiemy się do jeszcze Starego Testamentu, skąd Paweł czerpał zresztą, to on to będzie nawet przywoływał świadectwo Starego Testamentu na ten temat, ale najpierw Paweł. Rzymian 2, 17 do 25. Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem, zauważmy, tak? I znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobro od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcieścisz Boga? Albowiem, i teraz zauważmy, z waszej winy, jak napisano, zaraz pójdziemy tam, jak napisano, w Ezechiela napisano. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu, bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. I teraz to nawiązanie, tak, jak napisano, to jest do Ezechiela, 36 rozdział, więc pójdźmy i tam. I zobaczmy, co Ezechiel na ten temat napisał. 36 rozdział, Ezechiel, począwszy od wersetu 16, a po 23. Też troszeczkę większy fragment. Ezechiel 36, 16 do 23. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, gdy dom izraelski mieszkał w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny. Jakie jest z nieczystością kobiety w okresie jej krwawienia, tak było z ich postępowaniem wobec mnie. I wylałem moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami. I rozproszyłem ich wśród narodów i zostali rozsiani po różnych ziemiach. Według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich. Lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali albo bezcześcili, też to można przetłumaczyć, znieważali, bezcześcili moje święte imię, gdyż mówiono o nich: oni są ludem Pana i wyszli z Jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył albo zbezcześcił dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. Wiemy, że imię to ma wiele znaczeń, tu prawdopodobnie Bogu szczególnie chodzi o charakter. Lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście albo zbezcześciliście wśród ludów, do których przybyliście. Uświęcę wielkie moje imię, znieważone albo zbezcześczone wśród narodów, bo znieważyliście albo zbezcześciliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Bóg, gdy uświęcę mnie w was dla ich oczu. Później padło mu to przywrócenie Izraela i udowodnienie na przykładzie tego narodu, kim naprawdę Bóg jest, przez to, co dla tego narodu zrobi, ze względu na obietnice, które złożył Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, ich ojcom, a nie ze względu na wartość tych, którzy dopuszczali się takich rzeczy, jak tutaj mamy opisane. Gdy Żydzi w diasporze przybyli do innych narodów, swoimi praktykami dawali poganom powód do mówienia o Bogu źle. Tak coś w rodzaju, to jest lud Boży, to jest lud wybrany. Jaki musi być ten Bóg, skoro ma takich chwalców? Wielu Żydów w czasie diaspory tego rozrzucenia straciło w ogóle wiarę w Boga. Inni stracili wiarę w cokolwiek. Dzisiaj widzimy, do dzisiaj widać to efekty w dzisiejszym Izraelu. Połowa, spojrzałem specjalnie jakieś takie dane sobie, nawet świeże, bo udało mi się znaleźć dane z roku obecnego, 2022, akurat jakiś raport opublikowano na temat religijności Żydów, jak to się rozkłada, ich religijność, kto jak wierzy w dzisiejszym Izraelu, to okazuje się, że według raportu z tego roku 46% uważa się za osoby świeckie, tak to jest nazwane. A druga połowa jest mniej lub bardziej tradycyjna, trzyma się Mojżesza. No i tam jeszcze także Żydzi mesjańscy. Te osoby świeckie, to myślę, że trzeba śmiało powiedzieć, niewierzący ateiści, no bo co to znaczy Żydzie, jak jest twoje zapatrywanie na Boga? No jestem człowiekiem świeckim. Aha, no to czyli ani Mojżesz mnie nie ciekawi, no bo ci Mojżeszowie to są ci tacy tradycyjni, tacy, tacy mam bardzo, to niektórzy ultra, prawda, są ortodoksyjni, tradycyjni, mają bardziej czy mniej surowo tego Mojżesza się trzymają. Czyli prawie na połowa narodu ateiści dzisiejsza. Skąd się to wzięło, prawda? Z narodu wybranego. A ta druga połowa, która coś wierzy, to albo trzyma się Mojżesza mniej lub bardziej wytrwale, ale z jakiegoś powodu, patrząc także na to, w co oni wierzą, okazuje się, że ta połowa, która się trzyma mniej lub bardziej ostro Mojżesza, wierzy z jakiegoś powodu w życie pozagrobowe. No co to za Żyd, który wierzy w życie pozagrobowe? Jak ty to godzisz ze Starym Testamentem? Gdzie masz? Taka jest dzisiejsza wiara tych wierzących. Do tego dochodzą jeszcze Żydzi mesjańscy. W tej chwili, nie wiem jak oni to dokładnie policzyli co do sztuki. W tym roku, w raporcie z roku 2022, policzyli, że jest Żydów mesjańskich w Izraelu 8125 osób. No to znaczy bardzo niewiele, nie wiem czy to będzie 1% nawet, tak? Może jeden coś tam trzeba byłoby przeliczać, nieważne. 8125% i ci Żydzi mesjańscy łączą judaizm z chrześcijaństwem. Czyli wierzą jednocześnie to w Mojżesza i w Jezusa. No i dobrze ktoś powie, ale to nie chodzi tylko, że wierzą w Mojżesza i Jezusa, to w porządku, no bo to tak jest. Mojżesz zapowiadał Jezusa i jego przyjście, nazywając go większym prorokiem niż był sam Mojżesz. Ale oni także wierzą te wszystkie judaistyczne poglądy, prawda, te tradycje i przenoszą to do chrześcijaństwa, są takimi chrześcijanami. I znowu tutaj byłem zdziwiony, patrząc na to, co Żydzi mesjańscy wierzą, bo okazuje się, że wyznają doktrynę Trójcy. No i znowu, jak ty Żydzie, wychowany na Starym Testamencie, możesz wierzyć w doktrynę Trójcy, mając chociażby pierwsze przekazanie, ja, Bóg Twój, tak, Jahwe, Jam jeden jest, zazdrosny i tak dalej. Wierzą również, że Jezus był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem, czyli Bóg człowiek. No, tacy są mesjańscy Żydzi. Więc ta wygląda sytuacja w dzisiejszym Izraelu, jako efekt, owoc ich rozproszenia, ukarania. Naród ten wymaga dużej naprawy, reformy. Druga faza ucisku Jakuba, jak wiemy, zrobi odpowiednią pracę. Też osobiście uważam, że przyjście Izraelitów, Izraela do Jezusa to nie przez Żydów mesjańskich, bo zobaczmy, co to za Żyd mesjański, który Trójcę wyznaje, no i on, nie wiadomo, czy się cieszy, że wierzy w Jezusa, czy płakać, że patrzy na Boga jako jednego z trzech. A jeden w tej trójcy nawet nie jest osobą, prawda, Duch Święty i też go uważa za osobę. Więc Żydzi i Izrael przyjdą do Jezusa w wyniku drugiej fazy ucisku Jakuba, gdy Gog i Magog przybędzie i wcale się nie zdziwi, jeżeli dopiero godni z grobu podniesieni powiedzą im, kim był Jezus i wtedy go dopiero zobaczą, bo trudno, żeby się dowiedzieli od Goga i Magoga o tym. Gog Magog będzie ich prał, niszczył, Bóg zainterweniuje, uratuje ich. No i wtedy co? Dadzą dostaną godnych. Myślę, że to ci godni uczynią ich dopiero prawdziwymi mesjańskimi Żydami, bo to, co w tej chwili się dzieje, to słabe to mesjaństwo żydowskie. Ale przechodzimy do drugiego przykładu, który jest o dużo, dużo bardziej odpychający, ponieważ dokonany z dużo, dużo większą świadomością już przez Izraelu duchowym. I tu zobaczymy liszaje przeogromne. Przeogromne liszaje. Mam na myśli postępowanie kleru i protestanckiego, i katolickiego, który będzie naszym drugim przykładem chorowania na liszaj i efektów tejże choroby, którym to efektem jest odtrącanie się ludzi, nie tylko od tego, od który ma liszaj, ale i od sprawy, którą reprezentuje, czyli od Boga, bo ten kler występuje w imieniu Boga jako jego przedstawiciele, namiestnicy, wyznaczeni do służby. Skorzystam tutaj z obrazu z 1 Samuela, drugiego rozdziału, gdzie mamy mowę o dwóch synach Helego. To są właśnie ci dwaj synowie Helego. Mieli chyba Pinchas, Ofni i Fines w Biblii Gdańskiej, a po nowemu gdzieś tu miałem ich zapisanych już, ale w czwartym rozdziale chyba jest o nich mowa. To sobie podejrzę według nowego przykładu. To mieli imię Hofni i Pinchas w nowym przykładzie. No ale to imiona i są dla nas mniej istotne. 1 Samuela, drugi rozdział, mam na myśli. Wersety od 12 do 17. Przeczytajmy je sobie. Ale synowie Halego byli synami Beliala i nie znali Pana. Był bowiem taki zwyczaj kapłanów wobec ludu. Gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku. I wsadzał go do kotła lub do garnka, rondla, misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Silo albo Silo. Ponadto, zanim tuż spalił, przychodził sługa kapłański i przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł: najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego: nie, lecz zaraz teraz daj, a jak nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców, tych służących, tych młodych, tych synów przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Równie dobrze można to przetłumaczyć, to lekceważyli, gdyż ludzie odtrącali się od ofiar Jehowy. No tak Biblia Gdańska to oddaje. Jeszcze jak dojdziemy do tego wersetu, to powiem jeszcze, jak to słowo tutaj oddane lekceważyli jest tłumaczone w innych fragmentach Starego Testamentu. To jest fragment obrazowy. O wiele lepszy niż wszelkie historie, bo napisane pod natchnieniem i tutaj w symbolach, w tych dwóch synach Helego mamy pokazane postępowanie kleru i katolickiego, i protestanckiego, bo jeden syn to kler jeden, drugi syn to kler drugi. Czyli przypomnijmy sobie werset 12. Ale synowie Helego byli synami Beliala i nie znali Pana. Mocne słowa. W ogóle tak, żeby jakieś tło historyczne, to wiemy, że wcześniej urodził się Samuel. A wiemy, że Samuel to był trwały ruch mężskiego statka. Tak się dziwnie złożyło, albo może bezdziwnie, tak się złożyło, że wszystkie ruchy reformacyjne, które były rozpoczynane w wieku Ewangelii, nigdy nie doprowadziły do powstania czystego ruchu prawdy. Tylko były zamieniane w kolejne sekty chrześcijaństwa. Można powiedzieć, że próby, jakie Bóg podejmował przez braci, których nazywamy członkami gwiezdnymi, prawda, przez te różnych reformatorów i ich pomocników, żeby oczyścić chrześcijaństwo nominalne z tych błędów, które tam się zaczęły od tego, już można powiedzieć, od Nicei nawarstwiać w tym chrześcijaństwie jeden po drugim, to wszystkie te próby kończyły się tylko częściowym, bardzo niewielkim sukcesem. To znaczy następowało oczyszczenie tylko w zakresie wokół tej doktryny, która doprowadziła do powstania tego ruchu reformacyjnego. Dlatego różne grupy protestanckie, zauważmy, różnią się jedną rzeczą wyraźną, bo Bóg przez nich chciał to oczyścić, przez inne. Podejmował próby i myślał, że to wszystko zostanie zebrane razem do kupy. I w ten sposób będzie oczyszczony ten system. Ale grupy, które powstawały, jedna z tego punktu widzenia, jej usprawiedliwienie z wiary, jakieś inne kongregacjonalizm, prawda, jaka rządy ludu Bożego powinny być, inni, co to jest prawdziwy, tak, kto jest prawdziwym dzieckiem Bożym, poświęceni, że to dopiero ci, którzy podejmują chrzest, prawda, w wieku dorosłym. Z różnych punktów widzenia było to przez Boga naprawiane w nadziei, że zostanie to przyjęte przez ogół i ogół się oczyści. Tak się nie stało. Powstawały kolejne grupy nominalnego chrześcijaństwa. W najlepszym wypadku powstawał obraz bestii i była bestia i jej obraz różne grupy protestanckie. I tak było aż do paruzji. I dopiero w paruzji za brata Lucera, zauważmy ciekawą rzecz, czy nie jest zresztą dziwną i niezwykłą, a jednocześnie piękną, że w ruchu paruzyjnym bracia Lucera mamy zebranie wszystkich dokonań reformacyjnych z całego wieku Ewangelii. Wszystko okazało się, że jest prawdą. I wszystko znalazło się w jednym miejscu, w ruchu prawdy. Plus prawdy drugiego adwentu, który Jezus podawał. Można powiedzieć, że reformacja tak naprawdę skończyła się dopiero w paruzji. Bo wcześniej nie pozwolono, bo Bóg nie używał też siły, prawda? Bóg apelował, dawał, a zawsze byli ludzie nie do końca wierni, którzy wypaczali wszystko to i nawet po zrobieniu pewnego postępu ogadzali się z sekciarskim płotem i tępili tych, którzy chcieli jeszcze cokolwiek oczyścić. Tak bowiem była. Dlatego też Anna, mówię o Annie, matce Samuela, Anna nie miała syna tak długo. Nie było przez cały wiek Ewangelii, aż do paruzy nie było trwałego ruchu malczkiego statka. Rodziły się, Fenenna rodziła te dzieci, rodziły się różne grupy protestanckie. Czyli skoro, ale tutaj w wersecie 12 jesteśmy już, tak, po narodzinach Samuela trwałego, czyli jesteśmy w paruzji. Warto to wiedzieć, bo w tymże paruzji mamy tutaj obydwa tak synów Helego, to są dwa klery, i zwróćmy uwagę, jak ten kler katolicki, protestancki jest podatnie nazwany. Synowie Beliala, którzy nie znali Pana. Belial znaczy dosłownie bezwartościowość, nikczemność. Tak są nazwani klery protestanckie i katolickie. Oczywiście są pojedyncze wyjątki w tych klerach, ale powiemy o tym, że jeżeli większość ma taką charakterystykę, to mówi się o całości jako taki, tak jak naród żydowski, prawda? Nie wszyscy z narodu żydowskiego chcieli naszego Pana ukrzyżować i nie wszyscy go nie przyjęli. Ale te nieliczne jednostki, które przyjęły, są tak nieliczne, że są pomijane w obrazie i mówimy naród żydowski jako Izrael odrzucił naszego Pana. Tak samo z tym klerem. To, że jeden na ileś tam, nie wiem na ile, na 1000 czy na 2000 kleryków był szczerym dzieckiem Bożym, nie zmienia faktu, że ogromna większość nie była. A ta ogromna większość decyduje o charakterze całości, takie są nazwani. A więc, gdy nasz Pan wrócił w drugim adwencie, kler i protestancki, i katolicki był dla niego bezwartościowy, nikczemny, do niczego nieprzydatny. Proszę zobaczmy, jaką walkę toczyli z prawdą z Latusela. To przecież kler, to protestancki przecież głównie, bo w Stanach Zjednoczonych to nie głównie katolicki kler zwalczał prawdę paruzyjną, tylko protestancki. Jakimi się metodami posługiwali? Nie znali Pana. To znaczy, nie cenili go w jego osobie, charakterze, słowie, czynach. Nic Pan dla nich nie znaczył. Synowie Beliala. I 13-14 werset. Był bowiem taki zwyczaj kapłanów wobec ludu. Gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało z tym trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do cztery mamy naczynia. Zwracam uwagę na liczbę, bo to będzie ważne. I wsadzał ten widelec z trzema zębami albo do kotła, do garnka, rondla, misy. Prawda? Ciekawe, że cztery naczynia. Nie trzy i nie pięć, tylko cztery. I brał sobie wszystko, co widelec wydobił. Jak popadło? Co złapał widelec, wyciągał i zabierał. I tak czynili całemu Izraelowi, który tam przychodził do tego Sylo. Czyli mamy opisany zwyczaj postępowanie tego kleru. Mieli swoich stanowisk, używali nie po to, żeby Bogu służyć, tylko dla osobistych korzyści. Bo ten, tak, przechodzili i zabierali z ofiar, z garnka, tym widelcem, cokolwiek padło. To Silo albo Sylo to jest miejsce, gdzie stał tymczasowy przybytek. Zanim Salomon nie zbudował świątyni, to właśnie w tym Silo albo Silo zadawał się przybytek, dlatego też tam ludzie przychodzili ze swoimi ofiarami. Czyli co my się tutaj dowiadujemy? Że przychodził sługa kapłana, czyli ich narzędzia, którymi się kler posługiwał. Wykorzystywali oni nauki, te widelec, to są ich nauki, związane z doktrynami, organizacją i praktykami, czyli mamy trójzębny widelec, nauki doktrynalne, organizacyjne i co do praktyki, i tymi naukami wyciągali dla siebie z prawdziwych nauk Biblii, z tych czterech naczyń, czyli doktryny zbijające, korygujące, etyczne. Pamiętamy, że 2 Tymoteusz 3,16 mówi o tym, że Biblia jest przydatna. Nie będę tam zaglądał, ale wiemy, że do czego Biblia jest przydatna, prawda? Do tego, żeby nauczać i błąd wykazywać, czyli mówić to, co trzeba wierzyć i mówić, w co wierzyć nie należy. A także nauki korygujące i etyczne, czyli etyczne, jak postępować i korygujące do postępowania, jak nie postępować. Dwie nauki dla głowy, wierzyć, co nie wierzyć, dwie nauki dla serca. Czy może dwa kierunki nauk, tak najpierw dwie nauki. Dwa kierunki nauk dla serca, jak postępować i jak nie postępować. One są pokazane w tych czterech naczyniach. Czyli przy pomocy nauk odnośnie doktryn, organizacji i praktyk wyznawanych, czy to w sekcji katolickiej, czy w sekcji protestanckiej nominalnego chrześcijaństwa, oni wyciągali z prawdziwych nauk Biblii, z tych czterech naczyń, do których ten widelec był wstawiany, wyciągali dla siebie przywileje, które należały się poświęconym z ich ofiary. Wykradali je dla siebie. W wyniku czego poświęcony ich tego i nie dostawał. Na przykład, żeby coś uprzykładowić, już na samym początku wieku Ewangelii od razu odebrali ludziom przywilej posiadania Biblii i sprawdzania w tej Biblii, czy to, co im się głosi, jest prawdziwe. Wiemy, jak to robiono z Biblią przez cały wiek Ewangelii. Palili na stosach tłumaczy Biblii, drukarzy Biblii i tych, którzy ją rozprowadzali. Jak i same Biblię. Czyż nie jest to ohydny liszaj? Zobaczyć chrześcijanina, sługę Bożego, tak się nazywali, który niszczy tłumaczy Biblii, drukarzy Biblii, rozprowadzających Biblię, zakazuje czytania Biblii i pali Biblię, jak już znajdzie to, spali na stosie. Ale no, tak robiono. Druga rzecz. Tylko siebie uczynili kapłanami, a resztę nazywali laikatem. My kapłani od spraw duchowych, bożych, wy laikat. Wy się nie znacie na tych sprawach bożych. Wy tam sobie żyjcie swoim życiem. My wam powiemy, co macie nam dawać, żeby nam się dobrze żyło przy was. My będziemy pośredniczyć między wami, laikatem, a Bogiem. Bo my zawodowcy. My wiemy, jak do Boga podejść. My mamy chody. My mamy kontakty. My z Bogiem rozmawiamy. Niektórzy by powiedzieli, Bóg nam położył rękę na ramieniu. Mamy bezpośredni z Nim kontakt. My jesteśmy wybrańcami. A według Biblii, jak wiemy, kapłanami są wszyscy poświęceni. Każdy jeden jest kapłanem, bo ofiaruje swoje własne człowieczeństwo w służbie Bogu. Ale oni podzielili się, prawda, kler i laikat, i tylko sobie przyznali przywileje, które należą do wszystkich poświęconych. Chodzi o to przywileje związane ze sprzętami w przybytku. Stół z chlebami pokładnymi, świecznik, złoty ołtarz. Oni odebrali to w całej masie poświęconych, mówiąc, tylko my możemy nauki podawać etyczne, karmić was tym, co chcemy, musicie się karmić tym, co wam damy, a nie tym, co jest przez Boga dane. My tu przefiltrujemy odpowiednio, dopasujemy, podamy wam taką papkę, którą macie zjadać, a wy się nie dotykajcie rzeczy, na których się nie znacie. Czasami nawet słyszałem takie historie, że jak ktoś tam z braci rozmawiał z księdzem, to ksiądz, widząc, że nie może sobie poradzić, no to jakiego argumentu mógł użyć? No to, to zarzucił temu komuś, że on się nie zna na sprawach. On jest stolarzem, cieślą, szewcem i co on tutaj z wykwalifikowanym sługą Bożym chce dyskutować. A zobaczmy 1 Piotra 2, 5, 9, jak Piotr patrzy na kapłanów. Kto według niego jest kapłanem? 1 Piotra 2, 5 i 9. I wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Te ofiary to nie, że przyniesie co? Przyniesie kozę, albo cielca, albo barana, tak jak Żydzi. Nie, to już były ofiary z ich własnego człowieczeństwa. To są te ofiary Bogu przyjemne, które mieli składać bracia. I mówi, wy jesteście tymi kapłanami, aby składać ofiary, które się Bogu podobają z was samych, z waszej ludzkiej natury, z waszego człowieczeństwa. I 9 jeszcze werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali istotę tego, który was powołał w ciemności do tej cudownej swojej światłości. Taki jest punkt widzenia, ale to zostało odebrane. I do dzisiaj to trwa. W nominalnym chrześcijaństwie są zawodowi duchowni i tak zwany laikat, który ma zawodowych duchownych słuchać. Jakie zniszczenie? Jakie oni mają szanse? Ci ludzie, którzy tak zostaną, że tak powiem, tak uczeni, tak przygotowywani, dla ludzkiej natury może to i wygodne. Żyć po swojemu, jak mi się podoba, grzeszyć do woli, a duchowieństwo załatwi mi przebaczenie, wyspowiadam się, częściej lub rzadziej. Jak umrę albo inni z mojej rodziny umrą, to je przecież mogę nam przedać i będzie odprawiona. Wszystko się da załatwić. Nie potrzeba żyć w czystości, nie potrzeba nie grzeszyć, nie potrzeba rozwijać charakteru. Da się to załatwić za pieniądze, które zaniosę komu trzeba. Oni tam na tym się znają. Potem, kiedy już ten kler powstał, rozbudowali tych zawodowych kapłanów w hierarchię. Na samej górze postawili jednego albo więcej niż jednego, tak? Jako jednostkę lub jako ciało, tam są na górze. A pod nimi są kolejni słudzy według rang. I ci słudzy kontrolują całą resztę, wmawiając wszystkim, że według boskiego porządku ten sługa, który stoi wyżej, tak? Kontroluje tego, który stoi niżej. Albo inaczej powiem. Ten sługa, który stoi niżej w hierarchii, ma słuchać tego sługi, który stoi wyżej w hierarchii. I tak aż do samej góry. Jak w wojsku. Jak to się ma do tego, co nasz Pan powiedział, aby nie nazywajcie nikogo ojcem ani mistrzem, bo jest taki tylko jeden, a wy jesteście wszyscy braćmi. I nawet jak są słudzy jacyś, który Bóg rzeczywiście używał, to ten sługa jest bratem. I nie jest nad tobą, tylko dla ciebie. Nie jest nad tobą, tylko dla ciebie. Tylko dlatego dałem go dla ciebie, Bóg powie, żeby, bo może lepiej umie coś wyjaśnić, wytłumaczyć, no to niech tłumaczy. Ale to koniec. Jego powiedzmy w cudzysłowie wyższości. To nie jest nawet wyższość, no bo wszyscy są równi. Tylko mają różne zadania do zrobienia. Kolejna rzecz. Odebrali ludowi Bożemu prawo wyboru sług w parafiach czy zborach. Są parafie, gdzie, w jakich parafiach ludzie mogą, w jakich kościołach tych dużych wybierać swoich własnych duchownych, którzy im służą. W ilu zborach Świadków Jehowy mogą sobie wybrać swoich starszych? W ilu? To się przynosi także z tego kleru protestanckiego, katolickiego, z tych dwóch dużych, na takie także pomniejsze, prawda, które no, idą tym samym śladem. Hierarchia, posłuszeństwo, poddanie w pionie. A w Dziejach Apostolskich 13:23, nie będę czytał, jest wyraźnie przecież powiedziane, że wymierali bracia starszych w swoim zbożu przez podniesienie ręki. Heiretoneo greckie. Odebrali też parafiom i zborom prawo do tego, do decydowania o tym, kto może przemawiać w tych parafiach i w tych zborach. Ograniczając tych, którzy tam mogą przemawiać, tylko do wyznaczonych przez górę. Bez możliwości zaproszenia przez parafię czy zbór tych, którzy oni sami chcieliby u siebie posłuchać, chcieliby ich widzieć. Na przykład dowiedzieli się, że taki czy inny człowiek fajne wykłady na YouTubie na przykład ma. I usłyszał taki parafianin, powiedział drugiemu parafianinowi albo członkowi zboru i mówią, no gość, to przecież to Polak jest, to możemy go zaprosić. A nawet jak nie Polak, to możemy tłumacza dać. Zaprosimy go, niech przyjedzie, coś nam powie, porozmawiamy z nim. Nie wolno. To jest zakaz, nie wolno. Jak możliwe, żeby zbór, który, przypomnę zasady kongregacjonalizmu, jeden z ruchów reformatorskich to właśnie wniósł do chrześcijaństwa, Bóg przypomniał, jak to powinno być zorganizowane, nie hierarchia i rządzicie jeden drugim, niższy, tak, wyższy niższym, a ten niższy jak ma kogoś niższego, po co ma, no to jeszcze niższym. Mi też tłumaczono kiedyś, że jako pielgrzym pomocniczy muszę być posłuszny pielgrzymowi, takiemu normalnemu, nie pomocniczemu, bo on jest nade mną. On natomiast musi być posłuszny przedstawicielowi krajowemu, a przedstawiciel krajowy temu w Ameryce. No to mogłem się cieszyć, że jako pielgrzym pomocniczy mam pod sobą jeszcze ewangelistów, oni mi powinni być posłuszni. To hierarchia. Wszyscy to idą tą samą drogą. A przypomnę zasadę kongregacjonalizmu. Każdy zbór ludu Pana pod zwierzchnictwem Chrystusa jest panią swych własnych spraw. Całkowicie niezależny od wszystkich innych osób, zborów i organizacji kościelnych. Pat Johnson, 8 tam epifoniczny, strona 3.2.5. Każdy zbór ludu Pana pod zwierzchnictwem Chrystusa jest panią własnych spraw. Całkowicie niezależny od wszystkich innych osób, zborów i organizacji kościelnych. Nie ma nikogo, absolutnie nikogo. Nawet największego sługi nad nim. Nawet apostoł, gdyby był i chodził po ziemi, nie mógłby być nad tym zborem. Mógłby temu zboru mówić, pisać listy, przemawiać, a jakby zbór przegłosował apostole, dzisiaj cię nie posłuchamy. Mamy tu, że przyszliśmy kogoś innego, apostoł, dziękuję, powinien odejść. Takie są zasady biblijne, bo zbór ludu Bożego nie ma nikogo prócz Chrystusa nad sobą. 15-17, przypomnijmy kolejne dwa wersety, bo to nie koniec, co oni zrobili. Tak okradli lud Boży. W tym wielkim widelcem trójzemnym powyciągali z tych czterech kierunków myśli biblijnych to, co im się podobało. Ponadto, zanim tuż spalił, przychodzi sługa kapłański i mówi do ofiarującego, daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko dusza twoja zapragnie, to on mówił do niego, nie, lecz zaraz, teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I był bardzo wielki grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar albo odtrącali się od ofiar Pana. Tak mówią te dwa wersety. Czyli mamy tutaj w tych kolejnych dwóch wersetach, właściwie trzech, mamy jeszcze gorszy liszaj, bo okradają nie tylko lud Boży z tego, co Bóg dla nich przewidział, ale okradają samego Boga. Co jeszcze bardziej ohydne i liszajowate. Okraść Boga? No to już jeden drugiego okradasz, ale jeszcze Boga? Pójdziesz, poszedłeś ukradłeś Bogu? Jak wiemy, głównym elementem każdej ofiary powinna być i jest miłość. Czyli tłuszcz. To ten tłuszcz tutaj, który ma być spalony najpierw. Najpierw miłość. Ta miłość powinna pobudzać do złożenia ofiary i powinna towarzyszyć cały czas procesowi składania tejże ofiary. Ktokolwiek ma inne motywy do składania ofiar na rzecz Pana, niech nie liczy, że Pan te ofiary przyjmie. Jeżeli ktoś, a są takie osoby, które robią, nawet poświęcają się, angażują, dużo robią dla sprawy Pana, ale robią na przykład po to, żeby być wielkim w oczach innych, żeby ich pochwalono, żeby zauważono, że oni to robią. No to nie ma tutaj tłuszczu. To nie jest miłości dla sprawy Pana. To nawet widać przy dosłownym tłumaczeniu tego hebrajskiego czasownika Katar, o tak jak państwo Katar chyba tak jest, Katar, który tu mamy w wersecie 15, tak? Zanim tłuszcz spalili. To spalili, to z tego hebrajskiego Katar i okazuje się, że to dosłownie znaczy zamienić w zapach albo woń, albo perfumy przez spalenie. Czyli zobaczmy, jaka dodatkowa myśl. Nie po prostu spalić, żeby dym się pokazał, tylko że ma pokazać się piękny, aromatyczny dym. Bo to jest zamienić w zapach, woń, perfumy nawet, przez spalenie. Czyli spal, a to ma takie właściwości, że jak to spalisz, to będzie ładnie pachniało. I to się mieści w tymże słowie. I o to chodziło. I o to chodziło, że bo tłuszcz, który był spalany, o ten tłuszcz był zresztą spalany z wewnętrznymi organami, prawda, także był tą przyjemną wonią dla Boga. Tu może nie będę cytował wszystkich, bo pewnie dużo czasu mi to zajęło, ale to zacytuję, resztę tylko opowiem, jeśli chodzi o procesy składania ofiar, bo jest ważne sobie, żeby sobie przypomnieć te procesy składania ofiar, żebyśmy zrozumieli, na czym polegał ich dodatkowy grzech, jak oni Boga okradali z tego, co się Bogu należało. Więc, ale tylko przypomnę z tym tłuszczem, że ten tłuszcz był bardzo ważny dla Boga. Trzecia Mojżeszowa, trzeci rozdział, 3 do 5. Trzecia Mojżeszowa 3, od 3 do 5. A z tej ofiary pojednania złoży jako ofiarę ogniową dla Pana tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest przy wnętrznościach. Obie nerki wraz z tłuszczem, który jest na nich i który jest na polędwicach, a otrzewną, która jest na wątrobie, niech oddzieli wraz z nerkami. A synowie Arona spalą to na ołtarzu przy ofierze całopalnej, która jest na dwach znajdujących się na ogniu. Jest to ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. Czyli tłuszcz, jak wiemy, taka była procedura przy składaniu ofiar, że ten tłuszcz i organy wewnętrzne, najbardziej takie cenne organy wewnętrzne, nerka, wątroba, tam też był jakiś tłuszcz, koło tego były spalane na ołtarzu dla Boga najpierw, w pierwszej kolejności. To pokazuje, że najpierw ten, który Bogu coś przynosi ze swojego człowieczeństwa, to najpierw przynosi to z miłości dla Boga. Więc Bóg ma tutaj oczywiście swój dział, ale oczywiście Bóg nie potrzebuje ani mięsa, ani nic, więc on się tylko cieszy tym oddaniem, tą miłością. I mówi, o, z miłości do mnie złożył ofiarę. W swoim życiu zrobił to albo tamto i widzę, że zrobił to z miłości do mnie i do mojej sprawy. I Bóg się tym cieszy. To jest jego część, jego działka, żebyśmy tak mogli powiedzieć, z ofiary. No i teraz co się dzieje? Co ci młodzieńcy, ci dwaj synowie tutaj wyprawiali? Zanim tłuszcz spalili, przypominam, że spalili tłuszcz, czyli zamienili na aromatyczną woń, prawie jak perfumy, tak, w wyniku tego spalenia, to bardzo ładnie miało pachnieć. Zanim ten tłuszcz w ten sposób spalili, przychodził sługa kapłański i mówił, daj mięso na pieczeń do kapłana, bo nie weźmie od ciebie gotowanego, tylko surowe. Czyli przed spaleniem jeszcze nawet tego na tłuszczu. Nawet jak ten protestował, to mówił, nic z tego, tłuszczu nie będziemy palić najpierw, chociaż tak Bóg powiedział, tylko surowe mięso bierzemy tak, jak tu przyniosłeś, co mi się podoba, a jak nie, to gwałtem wezmę, jak tego nie zrobisz. Czyli tak to było tak, więc następnie mięso, tak jak gdy było tak przeniesione ofiara, było przygotowane do spożycia przez tego, który je przyniósł, tą ofiarę, i także przez jego rodzinę, ale także przez biednych, przez lewitów i kapłanów. Podam tylko, nie będę czytał, bo mi za dużo czasu to zajmie. 5 Mojżeszowa 12, 11 do 12 i 17, 18 mówi, kto miał prawo spożywać te mięso z tejże ofiary. Ofiarujący, jego rodzina, biedni, lewici i kapłani. Przy czym, i tu chyba zacytuję, przy czym kapłani mieli dla siebie ściśle określone organy. Kapłan nie mógł sobie wziąć, co mu się podobało. Miał ściśle określone organy, nie jak popadnie, tylko to, co Bóg wyznaczył, to no, przeczytam, no bo to jest ważne, załóżmy, że bo żebyśmy zobaczyli, jak był ich grzech, że oni w ogóle lekceważyli najpierw spalenie na tłuszczu z tymi wewnętrznymi organami do Boga, a potem ugotowanie reszty i korzystanie z tej reszty przez już wielu różnych osób, przy czym kapłani mieli określone swoją działkę. Trzecia Mojżeszowa, siódmy rozdział, 29, dużo do 36, a może nie tak dużo, 7 wersetów. Trzecia Mojżeszowa 7, 29 do 36 przeczytam. Powiedz synom izraelskim tak, kto chce złożyć Panu swoją ofiarę pojednania, niech przyprowadzi swój dar ze swojej ofiary pojednania do Pana. Niech własnymi rękami przyniesie ofiary ogniowe dla Pana, tłuszcz wraz z mostkiem. Niech przyniesie mostek do wykonania nim obrzędu potrzesania przed Panem. Kapłan spali tłuszcz na ołtarzu, a mostek należeć będzie do Arona i jego synów. Zauważmy, konkretnie co? Mostek. Kapłan spali tłuszcz, a tuż było. Łopatkę prawą dacie kapłanowi jako dar ofiarny z waszych ofiar pojednania. Łopatka prawa. Konkretna rzecz dla kapłana. Prawa łopatka należeć będzie jako jego cząstka do tego spośród synów Arona, który składa krew ofiar pojednania. Gdyż mostek jako część do począsania i łopatkę jako dar ofiarny wziąłem od synów izraelskich z ich ofiar pojednania i dałem je kapłanowi Aronowi i jego synom jako wieczystą należność od synów izraelskich. To jest cząstka należna Aronowi i cząstka należna jego synom z ogniowych ofiar dla Pana od dnia, kiedy ich poświęcił do służby kapłańskiej dla Pana. gdy Pan rozkazał, żeby im to synowie izraelscy dawali, począwszy od dnia ich namaszczenia, jest to wieczysta ustawa dla ich pokoleń. Czyli widzimy wyraźnie, ściśle określone. Najważniejszym sposobem przygotowania miejsca do spożycia było gotowanie. Tak? To, co dla Boga miało być spalone, reszta miała być gotowana, przygotowana do spożycia. To gotowanie widać u nas w wersecie 13, bo gdy było w trakcie gotowania, to sługa przychodził i zabierał, co chciał. A ponadto mieli jeszcze ten inny zwyczaj, że przychodzili i zabierali surowe, prawda? Także w 4 Mojżeszowej 6 widać, że było to gotowane. Bo tak właśnie 4 Mojżeszowa, zaraz to przeczytam, bo to tylko jeden werset. 4 Mojżeszowa 6:19. Następnie kapłan weźmie ugotowaną łopatkę z barana i jeden przaśny placek z kosza, jeden przaśny opłatek i położy na dłoniach Nazarejczyka, gdy ten ogoli swoje poświęcone włosy. Chodzi tylko o to, że metodą, prawda, przygotowania do spożycia było prawdopodobnie gotowanie, no bo tu też ono występuje. I nie chciał gotowanego, tylko upieczone. Czyli dwóm synom Halego nie podobało się to, że mięso miało być gotowane, więc zabierali ofiarujące mięso surowe. I w ten sposób lekceważyli aż dwie rzeczy. Lekceważyli ustaloną przez Boga kolejność składania ofiar. Nie przejmowali się tym, że najpierw ma być tłuszcz spalony z organami wewnętrznymi dla Boga, żeby ta miła woń, zapach powstał, a dopiero później gotowanie reszty i przydzielenie kapłanowi to, co Bóg dla nich przewidział. I to ich nie interesowało. Jak również gwałcili rodzaj mięsa, tak? No bo i trójzębnym widelcem wyciągali, jak popadło z naczynia, a jak przychodzili po surowe mięso, to z pewnością nie mamy tu napisanego, że brali co chcieli, a to chyba oczywiste, prawda? Jak przychodzili po surowe mięso, to brali nawet te rzeczy, które miały być może nerki, które miały być tłuszczem palone dla Boga, albo cokolwiek tam im się podobało. I sobie, zauważmy, piekli po swojemu, bo nie gotowali, tylko pieczeń, upieczone weźmie. Czyli korzystali z tego surowego mięsa w taki sposób, w jaki im było wygodnie, a jak Bóg przewidział. Nie będą gotować, nie będą czekać, aż będzie najpierw tłuszcz i nerki i wątroba spalone dla Boga, tylko biorą surowe wedle własnego uznania i przygotowują inaczej, przez upieczenie. Wobec tego trzeba teraz powiedzieć, co to znaczy to surowe mięso, bo cały czas mówię bardziej tutaj o literze, a co nam Bóg tutaj chciał pokazać o działaniach tego kleru. Jak to zobaczmy, jak to pięknie widać, piękne to złe słowo, jak to dobrze widać w postępowaniu kleru i protestanckiego, i katolickiego, no i także pomniejszych różnych klerów, które idą za nimi ślad, bo takie mniejsze grupy religijne, które nie mają takiego rozbudowanego kleru, idą dokładnie śladem, tylko na mniejszą skalę, więc to nie jest tak drastycznie widoczne. Surowe mięso to wszystko to, co ofiarujący przynosi do Boga ze swego człowieczeństwa, czyli jego pieniądze, jego czas, jego zdolności, reputację, jaką się cieszy, wpływy, jakie może mieć, pozycje. Można powiedzieć, jego ludzkie wszystko. Surowe mięso. On to Bogu ofiaruje. I chciałby, żeby sprawa Pana na tym skorzystała. Bo on identyfikuje się z Bogiem. On kocha Boga i chciałby Bogu ofiarować cokolwiek może dla jego służby. Spalenie najpierw tłuszczu i tych organów wewnętrznych to jest, jak już mówiłem, korzyść dla Boga z jego ofiary. To jest ta przyjemność dla Boga z tego tłuszczu, z tej miłości osoby poświęconej Bogu. Bo Bóg więcej nie potrzebuje. Mięsa nie potrzebuje, ani gotowanego, ani pieczonego, ani surowego. Cieszy się, że jest miłość w sercu takiej osoby, dlatego najpierw ten tłuszcz powinien być spalony. Mięso ugotowane, miało być gotowane, to są korzyści i przywileje z tej ofiary dla różnych osób. Dla ofiarującego, jak mówiłem, dla jego rodziny, dla biednych, dla lewitów, w tymże dla kapłanów. Wedle tego, co Bóg przewidział, że kapłani powinni też dostać swoją określoną działkę, bo przecież skąd mieli żyć? Oni zajmowali się tylko posługą kapłańską, wobec tego nie mogli wyhodować ani swoich mięs, ani swoich zbóż, ani nic innego, więc mieli przez Boga przewidziane środki do przeżycia z ofiar tych, którzy te ofiary przynosili. No ale okazuje się, że kapłani nie chcieli korzyści przewidzianych przez Boga, lecz woleli od razu surowe mięso. Czyli zauważmy. I to jeszcze zanim tłuszcz został spalony. Czyli mówią takiego człowieka, wolimy twoje pieniądze, twój czas, twoje zdolności do wykorzystania dla nas, niż żebyś ty to skierował najpierw tłuszcz dla Boga, a my będziemy to czekać. Potem może już dla nic jej nie będzie. Jak żyjemy dla sprawy Bożej, efekty Twojej miłości, to co nam z tego zostanie? No na przykład weźmy sobie pieniądze. Jeżeli Ty oferujesz jakąś kwotę pieniędzy i ona pójdzie tylko na zbożny cel, drukowanie Biblii na przykład, prawda? Albo organizowanie zebrań jakichś takich, tak, żeby tam Ewangelię opowiadać, no to poszło wszystko i co my z tego mamy? No przecież my musimy się tutaj przy Tobie wyżywić i to jeszcze tak porządnie wyżywić. Tak jakby nam się podoba. Upiecemy sobie, co będziemy chcieli. Więc zanim korzyści z ofiary stały się udziałem kogokolwiek innego, w tym zanim stały się udziałem Boga, przez spalenie tego tłuszczu z nerkami, i zanim stały się udziałem tego ofiarnika, kapłani w formie surowej chcą to, co człowiek ma do oddania ze swego ludzkiego wszystko Bogu. Innymi słowy, sami wyznaczyli sobie to, co im się należy z ofiary drugiej osoby, czyli z jego surowego mięsa. I, mało tego, brutalnie to egzekwowali. Brutalnie to egzekwowali, stając się w ten sposób miłośnikami pieniędzy, popularności, zaszczytów, wygód, luksusu, bogactw, stanowisk, sławy, wpływów. Wiemy, jacy przecież, jak średnie wieczy było, to się królowie ich bali. Na filmach dzisiaj nawet tych, którzy są, że tak powiem, pro-katolicy czy pro-klerowi, tak, to pokazują tych w sutannach czerwonych, jak spiskują, jak spotykają się w tajemnicy, jak planują różne zdrady, zabójstwa, żeby realizować różne swoje niecne cele. Tak, pieniądze to jest taki najlepszy przykład, prawda? Bo pieniądze wiernych przekazywane z miłości do Boga, tak, na rzecz kościołów, żeby one prowadziły działalność ewangelizacyjną, to co jest potrzebne dla nich, utrzymania i głoszenia sława Bożego. Jeśli czynią to, potem te pieniądze są wykorzystywane tylko dla sprawy Boga, no to można powiedzieć, surowe mięso trafia na ołtarz. I z tego surowego mięsa tłuszcz i te wszystkie organy wewnętrzne są palone tak jak należy. Jeśli jednak częściowo lub w całości są wykorzystywane dla własnych korzyści kapłanów, no to wtedy to surowe mięso w całości albo częściowo idzie do kleru tylko i wyłącznie. Oni wykorzystują i są bogaci, są zamożni. Niedawno słyszeliśmy, jakiś tam kleryk przychodzący na emeryturę przelał 2 miliony złotych z konta parafii na swoje prywatne. I niby ukradł, ale mówi, nie, to nie on nie ukradł, to są były jego prywatne pieniądze. 2 miliony oszczędności. Tylko miał na koncie parafialnym, bo tak sobie mu było wygodnie, jak chodził na emeryturę, to sobie zabrał. 2 miliony sobie naskładał. Oszczędności. Oszczędności. Zdolności i talenty poświęconych, kolejny przykład surowego mięsa, tak? Każdy ma jakieś tam zdolności, mogą służyć sprawie Boga i w ten sposób trafiać na ołtarz, tak? Na przykład głoszenie Ewangelii, tłumaczenie z innych języków, pisanie książek, obrona Biblii i nauk biblijnych. Tak? Wykorzystują ludzie w tym wypadku swoje zdolności, swoje talenty. Ale mogą być także te zdolności, talenty używane dla korzyści klerów, wodzów religijnych, żeby bronić ich błędne postępowanie, ich błędne nauki. I tak się dzieje. I surowe mięso, Twoje zdolności idą na obronę kleru. Krycie jego grzechów, na przykład pedofilii. Ilu tu się stara jakoś to rozmyć, zakryć, prawda, obniżyć zło tego procederu. No, wykorzystują swoje pióro, swoje zdolności, dlatego, żeby bronić tego, czego nie powinni bronić. Albo czas, to też surowe mięso, może być ofiarowane Panu i spalony jako tłuszcz miłości, ale może też być odbierany przez kler, przez wodzów religijnych jako surowe mięso przed spaleniem tego tłuszczu i być wykorzystany dla osobistych korzyści takich czy innych kapłanów. Służba kleru to bowiem biznes. Biznes, z którego czerpią dla siebie maksymalne doczesne korzyści, wykorzystując oddanie dla Boga prawdziwych dzieci Bożych w różnych denominacjach chrześcijaństwa. Żeby może nie być takim gołosłownym, to przytoczę z Malachiasza tylko właśnie. Bo z Malachiasza mamy w pierwszym rozdziale, Malachiasz 1, o 6 do 14. Może nie będziemy czytali wszystkiego, zaraz zobaczymy. Tutaj mamy opis działań takiego kleru, natchniony u Malachiasza. 1 o 6 do 14. Może nie dojdę do 14, ale zaczniemy przynajmniej. Syn czci, czytam, Malachiasz 1 od 6 czytam. Syn czci ojca, sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym zgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Jeszcze pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można zgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe, chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Gdyż od wschodu do słońca aż do jego zachodu, a to 11 werset mówi o tym, co będzie wieku tysiąclecia, prawda, że oczyni swoje mięso, swoje imię wielkie i będą spalać kadzidła i czyste ofiary. To taka wstawka, często tak bywa, bo przecież tego nie ma w tej chwili. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty. Można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. I tak dalej, i tak dalej. A gdy poświęceni, widząc to, protestowali przeciwko takiemu postępowaniu kleru, no bo chcieli, żeby ich oddanie dla Pana służyło Bogu i sprawie Boga, a nie klerowi, to co się działo? Byli prześladowani, aresztowani, więzieni, torturowani, uśmierdzani, izolowani, oczerniani, wyłączani ze społeczności. To ten gwałt z wersetu 16. Nie dasz, tak jak mi się podoba, to gwałtem wezmę. Poniesiesz konsekwencje. Efektem tego było odtrącanie się ludzi od ofiarowania się Bogu. To, co mówi werset 17, to właśnie mówiłem, że tam się o tym powiem. Dosłownie to słowo znaczy odtrącać, wzgardzać, odpychać z pogardą. Żebyśmy zobaczyli to słowo jeszcze w innych, to mam przygotowane dwa miejsca, gdzie jeszcze w Biblii ono występuje, żebyśmy zobaczyli, jak w innych miejscach ono jest oddawane. I pierwsze takie miejsce to Przypowieści Salomona, gdzie on tu jest, 15:5. 15 rozdział i 5 werset. Zobaczymy, co tam pisze. Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie. To gardzi. To jest to samo słowo, co tam, że ludzie, czyli no właśnie, gardzili, otrącali się. I Izajasz 1:4 też ma to słowo w swoim wersecie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym, opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. Tutaj to słowo porzucili, czasownik porzucili jest tłumaczeniem tego samego słowa. Porzucili świętego izraelskiego. Wielu, widząc takie postępowanie kleru, stawało się ateistami, agnostykami, niedowiarkami, tak zwanymi wierzącymi, ale niepraktykującymi, zeświadczonymi chrześcijanami, często wręcz poganami. A wszystko z powodu szkaradnych liszajów kleru, który to liszaj był coraz bardziej objawiany i stało się widoczny w nim to tak pazerność na bogactwo, na wpływy, pycha, pewność siebie, cynizm, no teraz doszły te zboczenia pedofilii, teraz doszły, przecież to też mamy, niedawno tutaj pisali o tym, że mamy w Polsce falę apostazji. Różni celebryci, znane nazwiska, ostentacyjnie występują z kościoła, czym są przykładem dla niecelebrytów, prawda, którzy akurat nie ogłaszają wszędzie wobec swojej decyzji o odejściu z kościoła, bo nie jestem zainteresowany, bo oni są nieznani, prawda, no ale iluś tam znanych, jak tak 100 znanych zrobi, to na tych z tymi 100 nieznanymi 1000 albo 2000 nieznanych zrobi, w jaki sposób się z nimi utożsamiając i sami widząc to samo. Doszło do tego, że kler lepiej się zna na polityce niż na Biblii. Wolne od liszaju postępowanie ludu Bożego, szczególnie przywódców, tych na górze, ma większy wpływ niż głoszenie Ewangelii słowem mówionym albo drukowanym. Wolne od liszaju postępowanie ludu Bożego, szczególnie wśród tych wyżej, którzy są nauczycielami, jest lepszym przykładem i skuteczniejszym skarceniem zła i grzechu niż setki i tysiące słów napisanych albo wypowiedzianych. Zacytuję tutaj ze dwa fragmenty. Jakub 3:13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi mądrą cichością. Niech pokaże przez dobre postępowanie. 1 Piotra 2, 11 i 12. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy, czyli dosłownie pielgrzymi to mieszkający obok, a wychodźcy to dosłownie jest obcokrajowcy. bardzo ładnie pokazany jest tutaj lud Boży, nie z tego świata. Jesteście pielgrzymami, czyli jak gdyby mieszkacie obok, nie w tym świecie, i jesteście wychodźcami, obcokrajowcami. Żebyście się wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. To dosłownie jest dobre, piękne, bo tak nienaganne to trudno komukolwiek z grzeszników prowadzić, ale dobre i piękne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. No i słowa naszego Pana z Mateusza 5 rozdziału, Mateusz 5, 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Ją, czyli sól, nie ziemię. Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korzec, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Ciekawą rzeczą jest, że Jezus mówi o świecy, a w wieku tysiąclecia prawda jest podana, jest pokazana w słońcu. Też pokazuje inny zakres, zasięg świadczenia Ewangelią teraz, a w przyszłości. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Natomiast liszajowate postępowanie ludu Bożego, szczególnie u przywódców, u duchowieństwa, jakbyśmy tego nie nazwali, kleru, zniechęca, oddala i odpycha od Boga. I odpycha od angażowania się w jego sprawy. Też jeszcze Mateusz 23, 1-7. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. No bo jak czytają pismo, no to słuchajcie tego, co czytają. Ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Wiążą ciężkie brzemiona, kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle szat swoich, lubią pierwsze miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach. Lubią pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi, rabi i tak dalej. Bardzo lubią tytuły, dla samych tytułów. Nie dla służby, która się z nimi wiąże, no bo można mieć jakiś tytuł, nazwę, chociaż tych tytułów w chrześcijaństwie nie ma, bo mamy tylko tytuły jak starszy i diakon zboże, prawda? To są jedyne tytuły, jakie Bóg dla ludu Bożego przewidział. Ktoś ma tytuł starszego albo diakona i też jakby się rozkoszował tym tytułem, a nie służbą z tym związanym, no to znowu już będzie chybione, prawda? Ale w chrześcijaństwie nominalnym to w ogóle ta tytułomania jest tak rozbudowana i tam jest tytuł dla tytułu. Stanowisko dla stanowiska. Tak jak w świecie zresztą, prawda? I ludzie na sam dźwięk tytułu, stanowiska, które ktoś pełni, padają na nogi, na kolana, chociaż może to być zbir, ten tytuł, tak? Człowiek przestępca, wielki grzesznik, ma odpowiedni tytuł, trzeba go szanować. U Boga tak nie ma. To zamiłowanie do tytułów, na przykład tutaj, tak, ten rabbi, który nasz Pan tutaj przytacza, to zahamowało nawet postęp reformacji. Różni pochlebcy, którzy tytułowali reformatorów, zablokowali tą reformę. Tak jak mówiłem, ta reformacja tego była częściowo skuteczna. Tyle w temacie przedostatniej choroby, dolegliwości, schorzenia, którego Bóg w duchowym znaczeniu tejże choroby nie chce w ludzie Bożym, liszaju. Jeżeli mamy jakiekolwiek fragmenty liszaju, próbujmy je usuwać, bo nikt, kto tym liszajem duchowym się charakteryzuje, nigdy nie będzie mógł się stać dzieckiem Bożym, bo nie przynosi honoru, zaszczytu ani sobie, ani sprawie, którą reprezentuje, czyli w tym przypadku Bogu. Dlatego też jest tak ważne, żeby pozbywać się wszelkich oznak tego liszaju, tak żebyśmy byli od niego całkowicie wolni. Dziękuję za uwagę. Za jakiś czas, nie poczułem przedrodzie, za 2 tygodnie, być może za 2, będzie ostatnia część dolegliwości problemu zdrowotnego, osoba z uszkodzonymi jądrami, która nie może mieć dzieci i też co się będzie z tym wiązało, ale to już następnym razem. Z tych rozważań życzę wszystkim błogosławieństw i na tym kończę.